To jest poranek w net, godzina 7:33. Jesteśmy w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, ale naszym gościem jest ktoś, kto nie jest z Wyższej Szkoły Bankowej, ale jest z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Profesor Grzegorz Karwasz. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Coś, co nas pasjonuje, bozon. Czy to prawda, że gdybyśmy opanowali ten bozon i przyczepili sobie do butów, to byśmy potrafili latać?
Panie redaktorze, otóż sprawy naukowe zazwyczaj są skomplikowane. W kwestii bozonu pojawiła się 20 lat temu książka, w której laureat Nagrody Nobla, niejaki Leo Lederman, nazwał tę cząstkę boską cząstką. Otóż wydaje się, jesteśmy o tym przekonani, że istnienie tej cząstki jest powodem tego, że wszystko ma masę, innymi słowy, jest powodem tego, że ważymy, innymi słowy, że ciążymy. Czyli może gdybyśmy ją opanowali, może rzeczywiście zniknęłaby grawitacja.
I dlatego zainwestowano te dziesiątki miliardów euro w laboratoria, w te wszystkie rury, którymi pędzą rozmaite, to nie są przecież elektrony, co tam pędzi w tych
rurach? To pędzą protony, cięższe składniki atomu, ale dość zwykłe. Czy dlatego zainwestowano te dziesiątki miliardów euro? Ja myślę, że dlatego zainwestowano, że warto inwestować w naukę, niezależnie od tego, czy szukamy bozonu, czy go znaleźliśmy. Nie jest powodem naszego zainteresowania bozonem chęć latania bez grawitacji. Powodem zainteresowania są pewne podstawowe własności umysłu człowieka, powiedziałbym, jest chęć zrozumienia, jaki jest ten świat, który nas otacza.
I ten bozon, zobaczenie tego, znaczy zobaczenie, to wszystko się dzieje w cudzysłowie, to wszystko się dzieje, bo to zobaczyć coś, czego nie widać, nie można, prawda? To nawet fizyk tego nie potrafi zrobić.
Wszystko, co oglądamy, zawsze jest w pewnym sensie oglądaniem pośrednim.
Ale w fizyce wszystko jest w pewnym sensie.
Wszystko jest w pewnym sensie, wszystko jest w pewnym sensie. Mamy instrumenty, które mówią nam, że go zobaczyły.
Już próbowaliśmy zrozumieć w jednym z poranków net, co to jest ten bozon, a teraz czy pan profesor w 30 sekund by wytłumaczył, co to jest ten bozon, ten, jak to nazwał noblista, boski pierwiastek?
Boska cząstka, tak. Jest to brakujący składnik do zamknięcia naszej obecnej wiedzy o Wszechświecie. Wiemy, że atom składa się z elektronów, składa się z protonów, te składają się z mniejszych cząstek zwanymi kwarkami. Wszystko było jasne. Jedyna rzecz niejasna, skąd się bierze masa tych cząstek. Otóż wydaje się, że bozon Higgs im wszystkim dostarcza masy.
W jaki sposób?
W bardzo dziwny sposób. W sposób taki, że na samym początku Wszechświata, w pierwszych miliardowych częściach sekundy wydaje się, że nic nie miało masy, że nic nie ważyło. Dopiero bozon Higgsa przekazał innym cząstkom swoją masę.
Ale skąd on się wziął?
Panie redaktorze, z tego samego, z czego wziął się cały Wszechświat. Długo byśmy na ten temat dyskutowali. Fizycy potrafią to wyliczyć, że na samym początku Wszechświata musiała się taka cząstka pojawić. Gdyby się nie pojawiła, wszystko byłoby bez masy. Mówią nam o tym obliczenia. Oczywiście bardzo byłoby trudno nam odtworzyć początek Wszechświata od samego początku. Za te 10 miliardów euro odtwarzamy pierwsze momenty początku Wszechświata, patrzymy, jakby to było, gdyby był bozon Higgs.
Panie profesorze, usiądźmy i proszę nam opowiedzieć, jaki był początek Wszechświata. Mamy chwilkę, na to możemy poświęcić minutę w poranku. Jest godzina zero.
Panie redaktorze, bardzo trudne pytanie. Dobrze, że pan zaproponował, aby usiąść. No cóż mam panu powiedzieć?
Prawdę.
Posłużę się cytatem. Na początku był chaos.
Na początku było słowo. To inne cytaty znamy.
Na początku był chaos i Duch Boży unosił się nad bezmiarem wód. To mówi pierwszy werset znanej księgi o słowie mówi pierwszy werset innej bardzo znanej księgi. To są dwie interpretacje tego samego zdarzenia. Otóż jeżeli ja mówię, że fizycy potrafią obliczyć i odtworzyć to, co było na początku Wszechświata, oznacza to, że ten początek Wszechświata musiał być racjonalny, musiał rządzić się pewnymi prawami, nie powiem swoimi, pewnymi prawami, które nasz umysł ludzki w zadziwiający sposób potrafi odtworzyć. To teoretycy 50 lat temu wyliczyli, że powinien istnieć bozon Higgsa. Przez 50 lat go poszukiwaliśmy i znaleźliśmy go. Te obliczenia były poprawne. Te obliczenia były poprawne, absolutnie wymyślone, jak to się mówi, z głowy, czyli z niczego. Czyli i bozon Higgsa, i ten początek Wszechświata jest zjawiskiem, jest racjonalny. I w tym sensie jest tam pomysł, jest tam idea, jest tam słowo. Po włosku mówi się koncept, bo koncept po włosku ma podwójne znaczenie. Po pierwsze jest to początek, a po drugie jest to pomysł. Czyli na początku było słowo, czy był koncept, czy był pomysł, no wszystko na to wskazuje.
Zadziwiający i cudowny świat.
Bez wątpienia bogactwo tego świata jest tak ogromne, że wręcz nie potrafimy go sobie wyobrazić. Ktoś powiedział, że na ziemi i na niebie są rzeczy, które się największym filozofom nie śniły. No odkrywamy ten bozon Higgsa o zupełnie nieprzewidywalnej masie. Odkrywamy go, istnieje. Nie potrafimy wyjaśnić...
O nieprzewidywalnej masie, bo w ogóle nie ma to coś masy.
To ma masę, to znaczy w doświadczeniu, w którym w CERN-ie zostało to przeprowadzone, odtworzyliśmy go. Odtworzyliśmy go z tego początku Wszechświata.
Ale jak to zobaczyliśmy? To gdzie to się pokazało? Na ekranie komputera bozon leci? Czy co
oczywiście się... pojawia się to na ekranie komputera. Aby znaleźć paręset zjawisk, w którym bozon Higgsa się rozpadł, zostało przebadane miliardów zderzeń protonu z protonem. Ogromne komputery, setki komputerów zaprzężone do tej ogromnej ilości danych wyłowiły 200 zderzeń, które wskazują na to, że bozon Higgsa zaistniał na bardzo, bardzo krótki moment.
Ale jak one wskazują? Bo te protony lecą tak jak dwa samochody pędzą naprzeciwko siebie, czołowo się zderzają.
Zderzają.
A jak my mamy, skąd mamy ten jeden proton, który leci?
Dlatego, że wiemy, że pojawia się w efektach zderzenia dziwne lusterko, które istnieje tylko w tym określonym modelu samochodu. Badamy to, co z samochodu pozostało, to, co się rozbiło, i w tych wynikach stwierdzamy, że być może tam przypuszczalnie był bozon Higgsa. Zaistniał.
Ale co, no zderzyły się i co? Kto powiedział o tym bozonie? I co, jakie urządzenie opowiedziało o tym bozonie?
Panie redaktorze, jest to, nasze oglądanie jest oglądaniem, które jest sympatyczne i które rozumiemy aż do czasu, kiedy musimy w ciemnościach zbadać, czy to jest słoń, czy to jest kolumna kościoła. Musimy to pomacać i tym naszym macaniem stwierdzamy, no jest chropowate i ciepłe, to pewno noga słonia, a nie kolumna, która byłaby zimna i gładka. Tak mniej więcej badają fizycy. My nigdy nie badamy w sposób bezpośredni. Zaprzęgamy komputery, zmieniamy energię zderzających się protonów i w pewnym momencie, przy pewnej energii, pojawia się coś. To coś z wyliczeń wskazuje, że na bardzo, bardzo krótko pojawiła się ta bardzo dziwna cząstka, że odtworzyliśmy sam początek Wszechświata.
I wtedy chcemy tą cząstkę, to coś uchwycić po to, żeby to uporządkować? To też jest taka myśl?
Nie potrafimy tego uchwycić. To trwa miliardowe części sekundy i rozpada się natychmiast.
I to coś jest najważniejsze? To co trwa miliardowe części sekundy
to coś...
i się rozpada natychmiast i wynika ze zderzenia protonów, które gdzie się zderzają? Dlaczego ten stół stoi?
Stół składa się z protonów. Gdyby nie było protonów i nie byłoby elektronów, ale... nie byłoby tej trwałej materii.
To już, to jeszcze ze szkoły pamiętam. A gdzie ten bozon jest w tym stole?
Ten bozon w tym stole dostarcza protonowi masy. gdyby nie było bozonu, te protony nie byłyby związane siłami grawitacji, a po drugie można by je przyspieszyć bez żadnego wysiłku. Samochód przyspieszałby od zera do prędkości światła w ułamku sekundy.
Czyli to wszystko by się nie trzymało? Nie byłoby stołu?
To trzymałoby się z powodów sił elektrycznych, które w pewnym sensie też są związane z tym modelem, który mamy.
Czyli bez tego bozonu by się trzymało też?
Bez tego bozonu przypuszczalnie
ale by latało.
Przypuszczalnie nie byłoby grawitacji i nie byłoby bezwładności, co jest bardzo istotne, bo w ten sposób moglibyśmy się przemieszczać we wszechświecie w sposób natychmiastowy. I to jest bardzo istotne ograniczenie. My nie możemy we wszechświecie stąd do innej galaktyki przelecieć w ciągu ułamka sekundy i nigdy nie będziemy mogli, bo mamy masę. Tę masę trzeba rozpędzić, a na to potrzeba czasu. Możemy zalecieć do galaktyki, ale żyjemy zbyt krótko.
A gdybyśmy opanowali, to byśmy mogli, bo byśmy nie mieli masy i co by się wtedy działo?
Gdyby nam nie został przydzielony bozon Higgsa na samym początku Wszechświata, zapewne tak. Tak bym to określił. Gdyby nam nie został przydzielony bozon Higgsa jako część naszej materii, to moglibyśmy się przemieszczać natychmiastowo.
Ale co znaczy, z jakiego powodu i jak natychmiastowo i gdzie przemieszczać?
Gdziekolwiek, tam gdzie chcemy, to co chcemy poznać. W najdalsze zakątki Wszechświata. Aby dolecieć w najdalsze zakątki Wszechświata, potrzebujemy czasu. Potrzebujemy czasu. Sondy Voyager wysłane w latach 70. dotarły teraz do granic Układu Słonecznego. Zajęło im to ponad 30 lat. Tylko dlatego, że musimy je rozpędzić, a na to potrzeba czasu.
A jak daleko jest z Torunia do granic Wszechświata?
Ponad 100 jednostek astronomicznych, ponad 100 średnic, ponad 100 odległości między Ziemią a Słońcem. Jest to i daleko, i niedaleko. Nasz Układ Słoneczny to takie bezpieczne jajo, które nas chroni przed złowróżnym wpływem galaktyki. To kolejna rzecz, której dowiedzieliśmy się dzięki naszej nieposkromionej ciekawości.
Toruń, w Toruniu należy o takich sprawach porozmawiać. Jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Był tu sam Mikołaj Kopernik.
On zadał sobie te pierwsze pytania. To była ciekawość matematyczna, ciekawość obserwacyjna, ale przede wszystkim ciekawość, czy jesteśmy środkiem Wszechświata. Jest bardzo mądre zdanie, które napisał Kopernik w swoim dziele. Napisał tak. I dotrzeć do granic Wszechświata, którego znać nie znamy i zapewne poznać nie będziemy mogli. Napisał to ponad 500 lat temu. My ciągle posuwamy się do przodu, ale coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zapewne istnieją granice naszego poznania. Przesuwamy je coraz dalej, bozon Higgsa przesunął je o kawałek, ale ciągle pojawiają się nowe pytania. I tutaj pan redaktor zadaje bardzo słuszne pytania, bo to są nowe pytania, które się pojawiają w związku z tym, że potwierdziliśmy eksperymentalnie istnienie bozonu Higgsa.
A jakie pan profesor sobie pytanie teraz zadaje?
No pytań jest mnóstwo. Pojawiło się nie dalej niż 10 lat temu kompletny szok dla wszystkich, dla kosmologów, fizyków, astronomów. Okazało się, że wszystko co wiemy o tym wszechświecie, łącznie z bozonem Higgsa, to zaledwie 4% wszechświata. Jest 4 razy więcej wszechświata niewidzialnego niż ten, który widzimy. A co więcej, jest jeszcze 4 razy więcej niewidzialnej energii, która tym wszechświatem zarządza, tak jakby ktoś odbijał piłkę tenisową, o którym nie mamy najmniejszego pojęcia, skąd się to bierze. W innych warunkach naukowcy powinni ubrać się w siermięgi i chodzić po mieście i wołać mea culpa, nie wiemy nic. Nie wiemy nic. Znamy tylko 4% wszechświata. Tu bym przywołał znakomitego polskiego kosmologa, profesora Hellera, który mówi, że w równaniu Einsteina ogólnej teorii względności jest przypuszczalnie 10 tysięcy składników, z których znamy pierwsze 3 lub 4. Według mnie zajmie nam to co najmniej 500 lat.
O naszej niewiedzy w Poranku Wnet mówił profesor Grzegorz Karwasz z Wydziału Fizyki, Astronomii i informatyki stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.